3 tygodnie temu Red Bull zaprezentował model RB17, który ma być swego rodzaju testamentem spisanym na desce kreślarskiej przez Adriana Newey'a. Co w tym testamencie się znajduje, a czego w nim fizycznie nie ma, o tym już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 7 sierpnia, Daniel Biały, echa padoku. RB17 ma zdominować tory wyścigowe na całym świecie, ma pozwolić zwykłym kierowcom poczuć prędkość, obciążenia i co najważniejsze, otrzeć się o czasy kręcone przez samochody Formuły 1. I właśnie ten samochód zaprezentowano na festiwalu prędkości w Goodwood 3 tygodnie temu. No prawie, bo to co pokazano samochodem nie było. To coś nie było też wersją, która wejdzie do produkcji. Zaskoczeni? Ja też byłem, słuchając bardzo obszernego wywiadu, którego Adrian Newey udzielił stacji BBC. Newey przyznał, że to, co stoi obok, tam w studio stał właśnie ten model samochodu RB17, to jedynie skorupa, w dodatku nieaktualna. Projekt z września 2023 roku. Aktualnie RB17 wygląda inaczej. Różni się chociażby wymiarami zewnętrznymi tej konstrukcji. Mam wrażenie, że prezentacja została mocno przyspieszona ze względu na decyzję Adriana Newey'a. Red Bull musiał przyspieszyć i pokazać to, co miał w danej chwili gotowe, co było przygotowane. Zacznę analizę tego samochodu od silnika, który na ten moment również nie istnieje. Podobnie jak wyposażenie wnętrza, ale tego ostatniego czepiał się nie będę, bo w przypadku tego samochodu każda sztuka ma być indywidualnie wyposażona, jeżeli chodzi o wnętrze tej konstrukcji, a powstanie ich zaledwie 50, bo takie są szacowane możliwości produkcyjne Red Bull Advanced Technologies. Wracając do silnika, to właśnie zakończyły się testy pojedynczej komory tego silnika, pojedynczego bloku i Cosworth zabiera się za budowę pierwszej pełnowymiarowej jednostki. Choć to Cosworth będzie producentem i dostawcą, koncepcja tej jednostki miała powstać pod dachem fabryki Milton Keynes. Mieli ją stworzyć ludzie, którzy dzisiaj tworzą Red Bull Powertrains. Jednostki, która jest dość prosta. Jest to wolnosąca V10 o pojemności 4,5 litra, która będzie kręciła się do 15 tysięcy obrotów na minutę i dawała około 1000 koni mechanicznych. Mówimy tutaj cały czas o jednostce spalinowej. Dlaczego wybór padł na taką jednostkę? Jednostkę, która pamięta bardzo odległe czasy, jeżeli chodzi o konstrukcję. Tutaj są dwa powody. Adrian Newey przyznał, że to jest najlepsze, co spotkało motorsport, a musimy pamiętać, że to nie tylko Adrian Newey, to nie tylko deska kreślarska, ale również aktywność za kółkiem. On w tych samochodach obecnych, byłych Formuły 1, gościu wielokrotnie i to są właśnie jego doświadczenia. Druga kwestia to waga. Udało się urwać około 50 kg w stosunku do poprzedniego projektu Newey'a, super samochodu Aston Martina. Tam zdecydowano się na ważącą prawie 200 kg V12 o pojemności 6,5 litra, również bez doładowania. Będąc przy wadze, warto obalić jeden z mitów dotyczących tego samochodu. Mitów, który się powtarza w wielu materiałach, że powstał on absolutnie bez jakichkolwiek ograniczeń. Rzeczywiście, siadając do deski kreślarskiej, Newey nie musiał wertować jakiegoś regulaminu technicznego, ale naturalnym ograniczeniem była właśnie waga, a będąc bardziej precyzyjnym, obciążenia, jakie ten samochód będzie przenosił na opony. Dlatego samochód po bardzo agresywnym programie redukcji będzie ważył niezależnie od wyposażenia około 900 kg. Kolejnym ograniczeniem było założenie możliwości zabrania na pokład drugiej osoby. Dwie osoby w tym samochodzie mają się zmieścić, mają korzystać z możliwości tak szybkiej jazdy, cieszyć się po prostu tą jazdą, jednocześnie sobie nie przeszkadzając. Jest to dość nietypowy pomysł, szczególnie, że mamy do czynienia z samochodem sportowym, który nie będzie dopuszczony do ruchu drogowego. Będzie to samochód, którym będzie można wyjechać tylko i wyłącznie na tor. Żeby utrzymać małe wymiary samochodu i uniknąć tłoku, o którym wspomniałem, szczególnie jeżeli chodzi o linię barków i linię łokci, to był problem tego projektu Aston Martina. Podobno to był problem. Newey zdecydował się cofnąć nieco fotel pasażera w stosunku do fotela kierowcy. Samochód ma się również adaptować do umiejętności kierowcy oraz warunków na torze. Różne tryby jazdy i różne umiejętności to różne wymagania co do opon. Jedynego elementu, który będzie łączył ten samochód jak każdy inny z torem wyścigowym. Dlatego firma Michelin dostarczy trzy różne typy ogumienia. Zwykłe opony a la drogowe z rowkami, bardziej tradycyjne dla wyścigów, opony typu slick bez bieżnika oraz wersję confidential, która ma pozwolić na bezpieczną jazdę po torach, właśnie ocierając się o te czasy rejestrowane, notowane przez samochody Formuły 1. To wszystko dopełniają układy aktywnego zawieszenia, adaptujące się do wspomnianych opon, warunków na torze i prędkości osiąganych przez kierowcę. Jest również ruchoma aerodynamika, ale o tym pogadamy sobie już tam z tyłu. Choć może trudno w to uwierzyć, w tak usportowionym projekcie, jakim jest RB17, znalazła się przestrzeń na coś w rodzaju bagażnika, pozwalająca pomieścić dwa kombinezony wyścigowe oraz kaski odpowiednio w przedniej części samochodu oraz w bocznych sekcjach tuż przy nadkolach. I tutaj wychodzi przekonanie Adriana Newey'a, że jeżeli ktoś wyda bagatela 5 milionów funtów na ten samochód, tyle będzie kosztowała wersja podstawowa, to ma pełne prawo podzielić się radością z jazdy z pasażerem lub zabrać na tor ze sobą trenera jazdy, a samochód zawsze ma być gotowy na taką ewentualność. Co do budowy oraz użytych materiałów, RB17 nie różni się specjalnie od samochodów Formuły 1. To nie jest nawiązanie do samochodów LMP, to jest rzeczywiście technologia rozwiązania, filozofia wykorzystywana w Formule 1. No i tak odpowiednio mamy przednią strukturę zderzeniową. Ona musi być odpowiednio odsunięta od nóg kierowcy. Dalej mamy kokpit, który w tym przypadku musi pomieścić dwóch pasażerów. To są te ograniczenia, o których Wam wspominam, narzucone przez Adriana Newey'a. I tak jak wspomniałem, fotel pasażera ma być cofnięty w stosunku do fotela kierowcy, co dodaje kilka centymetrów do długości tego samochodu. Potem mamy zbiornik paliwa, pod zbiornikiem będzie bateria, tak jak w samochodach Formuły 1. No i potem cały układ napędowy i skrzynia biegów, której współproducentem będzie firma X-Track. Cała filozofia samochodu, cały układ napędowy jest żywcem wyrwany z Formuły 1. Padło słowo bateria, więc ktoś może zapytać, ale po co? Tak się składa, że pomiędzy jednostką spalinową a skrzynią biegów został zintegrowany mały, 200-konny silnik elektryczny, ale spokojnie, nie jest to kolejne ekologiczne szaleństwo. Newey wybrał z technologii hybrydowej wszystko to, co najlepsze, a jednocześnie zaoszczędził nieco na rozmiarze skrzyni biegów. Silnik elektryczny wykorzystywany jest jedynie do ruszenia z miejsca, czyli pierwszy bieg jest nam niepotrzebny. Dodatkowo wykorzystany został również do obsługi biegu wstecznego. Tutaj mamy oszczędność już dwóch biegów. Dodatkowa moc z tego silnika elektrycznego jest dopinana do osi, podobnie jak w samochodach Formuły 1, wtedy kiedy jest potrzebna. Tutaj troszeczkę pograno agresywnością tego samochodu. Ten silnik elektryczny ma sprawiać wrażenie, że ten samochód jest jeszcze bardziej narowisty niż jest w rzeczywistości. Gdzieś tam w piku 1200 koni mechanicznych będzie dostępnych. To naprawdę będzie prawdziwa bestia. Nie tylko monokok i układ napędowy, ale również aerodynamika jest bardzo zbliżona do samochodów Formuły 1, do tych obecnych samochodów, które ścigają się po torach. Całość bazuje na ogromnych kanałach umieszczonych pod podłogą, dlatego zarówno przednie, jak i tylne skrzydło nie są zbyt okazałe, nie muszą generować dużej ilości docisku, bo ten docisk generowany jest właśnie pod podłogą. Z przodu uwagę zwracają charakterystyczne zawinięcia na tych dwóch płatach. Tylko dwa płaty, niezbyt agresywnie ułożone. No i te zawinięcia mają generować wiry, które w zależności od tego, którego z ekspertów technicznych od aerodynamiki posłuchacie, będą wspomagały albo efekt outwash, czyli wyczyszczenia tego brudnego powietrza za kręcącymi się przednimi kołami, albo będą budowały te ogromne struktury aerodynamiczne, które będą przebiegały wzdłuż podłogi na całej długości tego samochodu. Podłogi, która kończy się czymś takim. To nie jest dyfuzor, to jest dyfuzorzysko, to jest ogromne to, co tutaj widać i wystarczy sobie wyobrazić, jak duże struktury mogą się tu tworzyć, te kręcące się wiry, jak mogą rosnąć właśnie przy takich kształtach. No i widzimy tutaj na przestrzał przednie skrzydło tego samochodu. Ten kanał jest otwarty na całej długości podłogi tego samochodu. Dodatkowo mamy takie charakterystyczne wcięcia, jakby dodatkowe brwi na tym dyfuzorze. Dzięki temu on będzie pracował jeszcze bardziej wydajnie. Dzięki temu ta ekspansja powietrza będzie jeszcze bardziej skuteczna. Ekspansja w każdym kierunku, jeżeli chodzi o ułożenie, jeżeli chodzi o kształt właśnie tych dwóch, nazwijmy to ramion, czy dwóch zakończeń tego dyfuzora. Jeżeli chodzi o bok samochodu, to z boku pojawiają się charakterystyczne elementy, elementy nazywane bargeboardami. Ich zadaniem będzie, tak jak w przypadku samochodu Formuły 1, odsunięcie tej brudnej strugi pochodzącej od przednich kręcących się kół, od tego dobrego przepływu z mocną, z dużą energią, który będzie opływał te sekcje boczne, które też mają kojarzący się nam kształt, żywcem wyrywane z obecnych konstrukcji Formuły 1. Pod poszyciem będą kryły się chłodnice, wykorzystywane do zapewnienia optymalnej pracy układu napędowego, innych układów, które w tym samochodzie będą się znajdowały. To wszystko będzie spływało wzdłuż podłogi właśnie po to, żeby poprawić jej pracę, będzie spływał w tą tylną sekcję samochodu. Ten otwór, który tutaj widzicie, przez który widać już te ramiona dyfuzora, te brwi dyfuzora, o których Wam przed momentem mówiłem, to wszystko będzie trafiało tutaj dodatkowo zabezpieczone. Kolejnym elementem w okolicy tylnego koła ta przestrzeń jest kluczowa dla kreowania dużego docisku i to jest jeden ze znaków firmowych Adriana Newey'a, ta właśnie otwarta przestrzeń pomiędzy boczną ścianą dyfuzora a kołem. W tym przypadku nieco więcej elementów do zabezpieczenia dostępnych dla Newey'a, ale rozwiązanie jak najbardziej nawiązujące do tego, co dzieje się w Formule 1. Jeżeli chodzi o tylne skrzydło, ono mocno różni się od tego, co widzimy obecnie w Formule 1. Mamy bardzo długie skrzydło. Im dłuższe skrzydło, tym większa wydajność, no i integrację tego tylnego skrzydła z tymi nadkolami z tyłu. Nie chodzi o generowanie docisku, bo tak jak Wam powiedziałem, ten docisk jest generowany głównie poprzez te kanały znajdujące się pod podłogą. Chodzi przede wszystkim o zabranie tego brudnego powietrza od tylnych kół. To poprawia, takie rozciągnięcie tylnego skrzydła poprawia właśnie odsunięcie, czy ten proces odsunięcia tego brudnego powietrza od dyfuzora. To jest jakby zadanie polegające na wyczyszczeniu tej przestrzeni, w której dyfuzor ma pracować jak najwydajniej. Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby wypadkowa sił docisku przypadała gdzieś na środek tego samochodu, aby niezależnie od tego, w jakim położeniu ten samochód się znajduje, ten docisk zawsze był dostępny dla kierowcy. Prace całego układu będą wspierały dwa wiatraki umieszczone gdzieś w tylnej sekcji tego samochodu, ale jak powiedział Adrian Newey, będzie to zupełnie inne rozwiązanie od tych, które znamy z dotychczasowych konstrukcji, które już jeżdżą po tarach. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o sposób, w jaki Red Bull to rozwiąże. Wiatraki będą generowały dodatkowy docisk, szczególnie przy niskich prędkościach, żeby ten samochód zawsze dawał kierowcy pewność. Kiedy ten samochód będzie jechał szybko, tego docisku na pewno nie zabraknie, o czym za chwilę. W wolnych zakrętach, w wolniejszych sekcjach te wiatraki będą aktywowane, będą wspomagały pracę tego samochodu. I teraz taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o te konstrukcje Adriana Newey'a. W przypadku samochodów Formuły 1 stosunek docisku aerodynamicznego do oporu wynosi około 4:1. W przypadku samochodów LMP jeszcze sprzed zmiany przepisów ten współczynnik wynosił 7:1. Jak jest w RB17? 16:1, co przybliża te konstrukcje do komercyjnych samolotów. To, jak powiedział Adrian Newey, jest całkowicie niezbadane terytorium, jeżeli chodzi o samochody drogowe, jeżeli chodzi o samochody sportowe, jeżeli chodzi o samochody wyścigowe. O ile docisk jest na wagę złota, w zakrętach na prostych nie sprzyja biciu rekordów prędkości, dlatego w RB17 zastosowano ruchomą aerodynamikę. Przednie i tylne skrzydło zmniejsza kąt natarcia przy prędkości około 250 km na godzinę. Dyfuzor, cokolwiek to oznacza, zaczyna się cofać, wygaszając swój docisk, wygaszając cały ten układ, który znajduje się pod podłogą. Jednym słowem, wszystkie narzędzia i gadżety obecnej Formuły 1, ale też przyszłej, znalazły się właśnie w tej konstrukcji. Być może część z Was dostrzegła już to, do czego zmierzam. Jeśli nie, to nałóżcie na siebie teraz kilka faktów. Prace rozwojowe nad RB17 zaczęły się w 2021 roku i nadal trwają. Nie jest to projekt zamknięty. Gdzieś obok Formule 1 weszły w życie bardzo restrykcyjne ograniczenia co do czasu spędzonego w tunelu, co do możliwości wykorzystania technologii CFD, docisk generowany głównie z podłogi, zarządzanie wirami, które tworzą się, budują się w tych kanałach, no i dodatkowo wkrótce do ścigania w Formule 1 wejdzie aktywna aerodynamika. Promocja i bicie rekordów oraz zyski ze sprzedaży tego hipersamochodu to tylko część historii. Druga to możliwość prowadzenia nieograniczonych prac rozwojowych w obszarach zbliżonych do Formuły 1, jednocześnie nie przekraczając limitów czasu, ilości przejazdów w tunelu aerodynamicznym oraz teraflopów dostępnych w symulacji CFD. To trochę jak z remontem Rynien w tym słynnym polskim filmie Eclair. Nie chodzi o to, żeby go zrobić, tylko o to, żeby go robić. Zanim ktoś zacznie rzucać oskarżeniami w kierunku Red Bulla, czy sugerować, że całkowicie zafiksowałem się na ten zespół. Nic z tych rzeczy. Ten sport jest klasycznym przykładem tego, jak wykorzystywanie wszystkich dostępnych możliwości może przełożyć się na sukces. I o tym wiedzą ludzie z Milton Keynes, to właśnie wykorzystali, podobnie jak ludzie z Brackley, mówię tu o projekcie supersamochodu Mercedesa, ludzie z Woking czy Maranello. Tak długo jak te opcje będą otwarte, będą z nich korzystali. Duzi zawsze w tym sporcie będą mogli sporo więcej, no może poza Alpine. A propos tego, by móc więcej i remontu Rynien, właśnie ruszyła weryfikacja konta na platformie Patronite dla kanału EH Padoku. Już za moment będziecie mogli mi płacić za coś, co do tej pory mieliście absolutnie za darmo. I jak dziwnie to nie zabrzmi, w ten sposób spełniam nie swoje, ale wasze życzenie. Chcieliście, to macie i z góry dziękuję za każdą złotówkę, którą zdecydujecie się przeznaczyć na wsparcie kanału. Nie mogę wam obiecać niczego ponad ciekawe materiały, które staram się dla was regularnie przygotowywać, ale być może z czasem pojawią się jakieś dodatkowe możliwości, żeby się wam za to wsparcie odwdzięczyć, bo to właśnie dzięki wam, dzięki temu, że siadacie regularnie po drugiej stronie odbiornika, jak do telenoweli. Nazwa tego kanału oraz moje nazwisko jest wymieniane jednym ciągiem w grupie tych, którzy mają lepszy warsztat, większe doświadczenie czy duże redakcje za plecami. Dziękuję wam za to wsparcie, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.